Zapraszam do wysłuchania reportażu Jana Smyka pod tytułem Hołodomor.
Każdy chciał tą siłę jakąś zachować jeszcze, żeby przeżyć. I mama mnie wysłała do babci, do Berezdowa. Później babcia mówi, Haniu, zabieraj córkę, bo ja już u Żydów i u nikogo nic nie mogę dostać. Mama moja mówi, idź do cioci, pomożesz cioci pilnować dziecko. Ona już się zapisała do kolchozu, idź tam. Ja byłam u tej cioci. Za kilka dni wracam do domu. Mama mi otwiera drzwi, a ja nie poznaję mamy, rodzonej mamy. Głowa jak beczka, spuchnięta, zupełnie nie do poznania. Brat mój młodszy, mama mówi też, już nie wstaje przez jakiś czas.
Zejdźcie na ziemię, wszystkie sioła ukraińskie, przysiółki, utory, powstańcie skazane na śmierć. Niewinne dusze, olśnijcie planetę, wstąpcie na wody i na suszę, wiecznej pamięci świątynię zbudujcie. 22 rok, 32 rok, 33 rok, 46 rok.
No, w rodzinie trochę lochów było kiedyś. O, ktoś przyjeżdżał stamtąd i tak zaczęli jeszcze małym dzieckiem mnie nazywać Franceska i tak to zostało trochę z włoskiego. Franceska. Ale było 500 rodzin we wsi. Maraszczówka. O, położona po jednej i po drugiej stronie rzeki dopływ Gorynia. O, do Korca mieliśmy 15 kilometrów, ale Korzec już był po stronie polskiej. A jak nie było granicy, to mama mi opowiada, że zawsze na świętego Antoniego szliśmy na odpust. To były lata jeszcze 20, bo już początek 30 to głód nie było i granica była mocno ostrzeżona. O. Tylko z opowiadań wiem, że dziadek lubił koni, było u nas tam gdzieś koło 20 koni. No i z opowiadań dziadka to ja widziałam, że Sanguszko to był bardzo dobry człowiek. I tam w Maraszczówce były magazyny pobudowane. I jak zaczęła się rewolucja, to magazyny podpalili. Nie było tego, że zabierzcie sobie później, jaki głód był. A pańskie magazyny wtedy płonęły. Pszenica płonęła, że to wszystko. Ale mówili tak, że ta władza się nie utrzyma, sowiecka, bo to nie żołnierzy, to nie wojsko, to bandy jakieś. I byli tego zdania, że po rewolucji, że trzeba przeczekać, że później to upadnie. Podatki z każdym rokiem były większe. Ojciec mój mówił, no to jeszcze ten zapłacę, a może już na tym będzie koniec. Jak tylko zapłacił, to następny miesiąc przychodził podatek jeszcze większy. I tak wszyscy Polacy i Ukraińcy otrzymywali bardzo duże podatki. I na Przydnówku już w 31 roku był głód. Ale jeszcze można było tu i tam coś kupić, gdzieś były jakieś zapasy. W 32 roku powtórzyła się sytuacja taka sama, jeszcze bardziej dokuczliwa. A w 33 roku to już niczego nie było. Ludzie zaczęli chorować. Dzieci do szkoły już rzadko kto przychodził. Tu i tam słyszało się, że ktoś umarł. Smutno się zrobiło, nigdzie ludzie się nie zbierali, nikogo nie było widać. Mówili, że będą kolchozy, że w kolchozach dostaniemy jedzenie, ale do tego kolchozu nikt się nie śpieszył się, wszyscy protestowali, nikt się nie zapisywał. і зробили так звані трупщини. То були склепи, подобні до наших, як пізніше були в Певексі, мовим, щось там купувала. То втеді в таких трупщинах за злоте пінянзи можна було купити ще чи монки, чи каші якісь, чи щось іншого, як ще починали те дні голоду. І там в тих склепах стали шпіцлі і обсервували, хто прийшов і платив злотим, бо шукали злота. І були такі випадки, що ГПУ приходило і арештувало господаря за самоподійження, що може мати злото. Сидів у в'язниці, привозили його, був дуже винен, зняли. І мовив, о, там мам злото сховане, віддавав. Віддавав, і там здоров'ям ружне пізніше було, бо били, в дві пальці вкладали, замикали дві під пазнокші, вбивали ігли. Менчили до того, що хотів віддати то злото. Приїжджали і віддавали. І то ще тягнуло, вже кінець 20-х років. 30-й рік вчинш шпіцльовали. Зорганізували втеді, скільки ці люди походили, то трудно повідати. І називалося їх голом бригадом. Та гола бригада, як приходила на віч, то від першого дому до останнього дому шукали, де сховав господар якусь живність. Через ціле огороди приходили зі шпицями такими, шукаючи, чи нема чогось закопаного. Так шукали, щоб все забрати. І по тій голій бригаді, то вже не можна було сподіватися, що щось буде. Бо люди зелене жито вижинали і мовили, що завжди та трава буде якась більш корисна і не труюча до з'їдення. Ліпи зостали оголені з ліщі. Вілі люди терпіло з доліголівощами різними. Кота не було, пса не було. Юж не мовлюся, якийкольвік куже чи генші, чи щось, що завжди в жеце пливало. Глуд був страшний, дуже докучливий і тривав довго. Ідучи до школи, по дорозі, був приготований матеріал на будову, і обок тих десек сидів такий молодий чоловік, який не раз з нами розмовляв, як ми йшли до школи. Питав ще, а навчителька була в школі у вас дзісяй, чи самі були ще? Бо ви всі бачили, що та навчителька, яка в школі учила підставові класи, то вона була великою активісткою. Вона часто заставляла класи, а сама брала удіал в тих нарадах, де якого спредати господаря на ліцитації. Вертаємо з школи, і той молодий чоловік, який часто з нами розмовляв, бачимо, ой, що там сидить, і ще певно мух в очах у нього, в устах. Змар з голоду. І таких людей було вінці. В школі повіділи, що ті, що записалися до колхозу, то їх діти в школі достануть посілок. Але та навчителька, яку готувала то хармугом, бо те клюски не трималися купити з тієї житньої мунки, то вона всім дітям дала. Зі мною в одній лавці сиділа така Гленка, і я бачу, що вона з свого таліжику вибрала три клюски і кавалечок газети, і ті клюски завинила в тому газеті. І я до неї мовлю, чого ти не з'їдла тих клюсок, треба було з'їсти, що ти з цим зробиш? А вона мовить, всі мовлять, що вже моя мама довго не пожиє, умре, бо є стала спухнента, обженкла. І я те клюски несу для мами. За два дні та мама змерла. Ойтець був столяжем. Пам'ятаю, що przyszedł sąsiad i oni obaj nie mieli siły siedzieć na jakiejś ławce. Na podłodze siedzieli i zbijali deski, żeby jednak tą matkę do trumny położyć. Ten głód, to on się szerzył się, nie tylko Ukraińcy ginęli, ginęli Ukraińcy i Polacy i Żydzi. W 1933 roku nikt nie pytał się o karty zgonu. Jak sąsiedzi dopócy żyli, mieli siły, no to każdy sobie wiózł jakiś sposób na cmentarz, bo w następnej wiosce dużo osób zmarło, a nie ma komu pochować. Nikt nie miał siły. Każdy chciał tą siłę jakąś zachować jeszcze, żeby przeżyć. I mama mnie wysłała do babci, do Berezdowa. Później babcia mówi: Haniu, zabieraj córkę, bo ja już u Żydów i u nikogo nic nie mogę dostać. Mama moja mówi: idź do cioci, pomożesz cioci pilnować dziecko. Ona już się zapisała do kolchozu, idź tam. Ja byłam u tej cioci. Za kilka dni wracam do domu. Mama mi otwiera drzwi, a ja nie poznaję mamy, rodzonej mamy. Głowa jak beczka, spuchnięta, zupełnie nie do poznania. Brat mój młodszy, mama mówi też, już nie wstaje przez jakiś czas. Mój starszy brat zauważył w krzakach gniazdo i w tym gniaździe było kilka jajek. Zaraz jedno rozebrał, troszkę wypił i dał mnie resztę. I tu od razu tak jakoś w oczach raźniej się robiło, człowiek jaśniej widział. On mówi: ja te następne dwa jajka niosę do domu. Będzie jedno dla mamy, a drugie rozdzielimy dla taty i dla siostry. I wtedy do naszego domu przyszło żerybiątko młode. Zabili to żerybiątko i zaraz mama zapaliła w piecu i gotowała kawałek mięsa. I mama idzie do cioci, bo ja byłam u cioci na drugim końcu wsi. Przychodzi i mówi: już masz tu, wypij troszkę tego. I tu kawałeczek taki maleńki mięsa i szczypała mi to. Dawała w oborze, żeby ktoś z obcy nie zauważył. No i naturalnie wtedy dla niektórych osób po kawałeczku tego mięsa się dawało. Ale jak gotowało się to mięso w garnku, to brało się kawałek starej skarpety wełnianej, paliło się i naokoło domu chodziło się, żeby zaglusić smak ewentualny mięsa. Zawsze później wspominaliśmy i mój brat mówił, i rodzice mi podkreślali to, że gdyby nie te jajka, co myśmy znaleźli w ogrodzie, i gdyby nie to żerybiątko, które przyszło samo do domu, to nikt by nie przeżył. Zginęlibyśmy tak jak rodzina Stelmachów, jak rodzina Paszyńskich, Sadowskich, naokoło całymi rodzinami poumierali. Ja miałam już 10 lat, jak ten głód był. Pamiętam to bardzo ciężko. Na samym początku to się pamięta bóle głodowe, boli brzuch. Bolał brzuch bardzo. Później już nie bolał brzuch, to człowiek źle widział. Pamiętam to jako bardzo przykry okres. przykry okres, bo człowiek widział, że naokoło umierają ludzie. Nie umieliśmy głęboko wytłumaczyć, kto to zrobił i dlaczego zrobił. Zrobili to po to, ażeby zniszczyć religię, żeby zniszczyć gospodarstwa pojedyncze, żeby były te kolchozy. I wtedy wszystko się odbierało się to, że no, tak jest, takie nieszczęście i że będzie lepiej. A żeby kończyć to opowiadanie o tej Ukrainie, gdzie ten głód tak wszystkim dokuczył, to jak już jako tako odżywali ci, co nie poumierali, co nie zginęli, bo to różne są, ile tam osób zmarło, a to jedne podają, że to było 7 milionów, a drudzy mówią 3, a inni jeszcze podają, że 15. Ci, co zostali, to zorganizowali wysyłkę. I nie odżyliśmy jeszcze po ludzku głodu, jak w 1936 roku mojego ojca zawołał przedstawiciel i powiedział, że ma pójść do kolchozu, dadzą mu 3 pudy mąki. I niech żona pieczy chleb i suszy suchary.
O wielki Boże, wszechmogący, potęgą swą nam spraw dostąpić prawdy pragnącym i sprawiedliwych zbaw. Przed obliczem Twoim zamarły miliony zagłodzonych dusz. Racz pokój wieczny dać im, Panie, i raj wyśniony u stóp ich złóż. Chroń nas zawsze i naszą ojczyznę przed burzami i ogniem piekielnym. My, ci żywi, umarli, co przyjdą, Twój pszeniczny naród nieśmiertelny.
Wysłuchaliśmy reportażu Jana Smyka, Hołodomor. Bohaterką reportażu była pani Franceska Michalska.